Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No widzicie, kolejny rok dobiega końca. Formacyjny rok. Dzisiaj czerwiec, więc nasze ostatnie spotkanie w tym roku formacyjnym. I zaproponowałam na to ostatnie spotkanie inny temat. On jest z dwóch powodów. Jeden powód to wrzucił Kościół, no bo przeżywaliśmy zesłanie Ducha Świętego. A drugi powód to jest taki, że ja przez tą sytuację w domu do Gdańska wpadam i wypadam. I zwyczajnie jest mi, tak powiem uczciwie, łatwiej powiedzieć konferencję dwa razy tą samą, mniej więcej, niż przygotowywać osobno, bo naprawdę już doba jest za krótka stanowczo, ale w przyszłości się poprawię. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się troszkę temu, jak działa Duch Święty w Kościele. To jest taki temat, którego nie wymyśliłam, on mi został zadany, ale bardzo dobrze, bo to bardzo potrzebny temat, bardzo ważny i ważny, myślę, w ogóle dla każdego z nas z osobna. I dlaczego? No dlatego, że każdy z nas jest Kościołem, bo jesteśmy cząstką Kościoła, bo Kościół to jest mistyczne ciało Chrystusa, tak jak nas uczył święty Paweł. I każdy z nas ma w Kościele swoje miejsce, ma też swoje zadanie w Kościele i bez nas Kościół byłby inny. I to nie jest tak, że Kościół byłby inny bez biskupa i papieża tylko na przykład, ale Kościół byłby inny bez każdego z nas, bo miejsce każdego z nas w Kościele jest niezwykle ważne. Naprawdę niezwykle ważne. Natomiast to, co mnie tak bardzo mocno zaczęło zastanawiać, jak wtedy przygotowywałam ten temat, to jest fragment z Ewangelii według świętego Jana, w którym Pan Jezus jeszcze, oczywiście to się dzieje przed męką, ale Kościół zapisuje to już po zmartwychwstaniu, czyli jakby te słowa możemy umiejscowiać w tych dwóch wydarzeniach. Męka Jezusa, a później w niebo wstąpienie, no bo po zmartwychwstaniu, po 40 dniach następuje w niebo wstąpienie. I Pan Jezus tym uczniom, którzy nie chcą Go tracić, nie chcą tracić kontaktu z Nim, ani z Nim przed męką, ani z Nim po zmartwychwstaniu, tym bardziej. A Pan Jezus mówi tak: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. To jest, myślę, jak zresztą wiem, wszystko, ale tak szczególnie chyba ten fragment. Pewnie można zgłębiać i zgłębiać, tyle jest w nim treści. Dlaczego Pan Jezus mówi, że pożyteczne jest odejście? No oczywiście tłumaczy dalej, co Duch Święty w Kościele zrobi, ale jakby nie tylko w tym, co Duch Święty w Kościele robi, jest odpowiedź na pytanie, dlaczego musiało tak się wydarzyć? Nie mogło być inaczej, że Pan Jezus był na ziemi tylko jakiś czas, a potem następuje zesłanie Ducha Świętego. Otóż, kiedy uważnie czytamy Słowo Boże, to możemy zobaczyć, że Słowo Boże nam przedstawia pewną historię działania Boga. Nie? Pewien ciąg działania Boga. Od momentu stworzenia świata, aż do śmierci ostatniego z apostołów. I teraz patrząc na to, jak Pismo Święte nam pokazuje działanie Boga, to też możemy zauważyć, że prawda o Bogu jest w Słowie Bożym odsłaniana pewnymi etapami, jakby pewnymi częściami. I każda z tych części odnosi się do jakiejś osoby Trójcy Świętej. Mamy już na początku mowę o tym, że Bóg jest w Trójcy, kiedy jest opis stworzenia świata, ale to jest w taki sposób ukryty trochę. I jakby ten pierwszy etap historii biblijnej, historii zbawienia, w której Bóg się objawia, to jest odsłonięcie prawdy o Bogu jako Stwórcy, jako Ojcu. Ale ta cała historia Starego Testamentu, bo o tym teraz mówimy, która odsłania nam prawdę o Bogu Stwórcy, o Bogu Ojcu, jednocześnie jest przygotowaniem na to, aby naród wybrany umiał w Jezusie rozpoznać Syna Bożego, Zbawiciela świata. I w momencie, kiedy czytamy scenę zwiastowania, już dowiadujemy się, że przychodzi na ziemię Syn Boży. I to jest jakby czas Syna Bożego, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I tak Boga Ojca nazywamy Stwórcą, Stworzycielem, Jezusa Zbawicielem, ale Jezus dzieła zbawienia dokonał. A Trójca to nie jest Ojciec i Syn. Trójca to jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, czyli to tchnienie miłości zrodzone z miłości Ojca i Syna, tak silne, że aż staje się osobą Ducha Świętego. I od momentu, kiedy Pan Jezus odchodzi do nieba i zsyła na ziemię Ducha Świętego, od dnia zesłania Ducha Świętego, od chwili narodzin Kościoła, my żyjemy w czasie Ducha Świętego. A ten Duch jest uświęcicielem. On nas uświęca. Ojciec nas stworzył, Syn zbawił, a Duch Święty uświęca. I działa w Kościele i przez Kościół. I dlatego Pan Jezus mówi, że konieczne jest Jego odejście. Jakby, to tak można to sobie chyba trochę wyobrazić, jakby tak Pan Jezus grzecznie ustępuje miejsca, żeby ten duch miłości, który łączy Jezusa z Ojcem, mógł opanować Kościół, czyli nas wszystkich wierzących, nas wszystkich, którzy przyjęliśmy już sakrament Chrztu Świętego. I co się dzieje w sakramencie Chrztu Świętego? W sakramencie Chrztu Świętego otrzymujemy łaskę uświęcającą. Bóg zabiera nam ten ciężar grzechu pierworodnego i zaczyna w nas żyć. Zaczyna w nas mieszkać Trójca Święta, cała Trójca. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I otrzymujemy też w sakramencie Chrztu Świętego w darze wiarę, nadzieję i miłość, cnoty teologiczne oraz wszystkie dary Ducha Świętego. My je otrzymaliśmy wszystkie już w sakramencie Chrztu Świętego. Możemy tak to sobie wyobrazić, że tak w zalążku, nie? Jako takie malutkie ziarenka. I teraz w zależności od tego, jak człowiek rozwija się, niekoniecznie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo, tak te ziarna tych wszystkich darów Ducha Świętego rozwijają się w nas. I jesteśmy wszczepieni w Kościół, czyli w mistyczne ciało Chrystusa, który jest ożywiany Duchem Świętym. Życie Kościoła to jest życie Ducha Świętego, nie inne. Życie Ducha Świętego. I w Kościele działa na nas Duch Święty, i możemy nieustannie z tego działania Ducha Świętego korzystać, przede wszystkim i zawsze skutecznie przez sakramenty święte, wszystkich 7 sakramentów. Zauważcie proszę, że każdy z 7 sakramentów jest udzielany i dzieje się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ponieważ Duch Święty to jest osobowa miłość, to Duch Święty wszystko ożywia i czyni sakramenty sprawczymi, czyli że one działają i czyni Kościół ciągle żywym. Ciągle żywym, bo to Duch Święty ciągle jak woda żywa tryska w Kościele. Na pewno dzisiaj gdzieś na świecie został udzielony komuś sakrament Chrztu Świętego. Wypłynęły zdroje Ducha Świętego. My sami i tysiące ludzi, może miliony na świecie przyjęły dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej. To jest też wylanie Ducha. Iluś ludzi dzisiaj się spowiadało, iluś ludzi spowiada się w tym momencie, iluś ludzi w tym momencie uczestniczy w Eucharystii. To jest ciągle nowy wylew Ducha Świętego. Nowy, nowy, nowy. I dlatego Kościół jest żywy. Kościół jest żywy. I żeby nie wiadomo, co się działo, żeby nie wiadomo, kto co mówił, mamy takich czarnosłowych wieszczów, którzy zapowiadają, że Kościół umiera. Bzdura. Kościół jest żywy. Bo Kościół życia nie czerpie z nas. Kościół życie czerpie z Ducha Świętego. A Duch Święty jest wieczny. Jest pulsującym życiem, które się ciągle udziela. I tak długo, jak na świecie będzie żył chociażby jeden, jedyny człowiek pośród tych miliardów istnień ludzkich, jeden, jedyny, który będzie wierzył i modlił się, tak długo będzie żywy Kościół. I to będzie źródło tryskające życiem. I dlatego Pan Jezus powiedział, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. I jeśli chcemy wiedzieć, co Duch Święty czyni w Kościele, to jest number one. Ciągle daje Kościołowi życie, które się nie wyczerpie. Zawsze świeże, zawsze nowe, zawsze tryskające, orzeźwiające mocą. To wszystko mamy z Ducha Świętego. To jest Duch Święty, Duch Boży. I Duch Święty też pewne rzeczy zabezpiecza w Kościele. Co to znaczy, że zabezpiecza? To znaczy, że dzięki Duchowi Świętemu sakramenty święte będą dla nas bezpieczne zawsze, bez względu na to, kim będzie osoba szafarza sakramentów. O co mi chodzi? Dokładnie o taką sytuację, że na przykład kapłan, który sprawuje Eucharystię, jest w stanie grzechu śmiertelnego. I ktoś może powiedzieć, może ktoś o tym wiedzieć na przykład. I powie, to ja nie idę na taką mszę świętą, bo ona jest nieważna, to mi nic nie da. Otóż nie. Tak językiem teologicznym mówiąc, działa taka, przy sakramentach świętych, działa taka zasada, która jest zawarta w łacińskiej maksymie ex opere operato. To znaczy, że sakramenty działają mocą jakby samych sakramentów, a nie szafarza, czyli nie kapłana, który ich udziela. A dokładnie to znaczy tyle, że nawet gdyby sprawował sakramenty kapłan, nie wiadomo jak pogrążony w grzechach, to każdy z nas, kto na przykład będzie w takiej mszy świętej uczestniczył, przyjmuje w sposób ważny, godziwy i owocny komunię świętą. Bo Pan Jezus nie uzależnił konsekracji, mocy konsekracji od kapłana. Kapłan jest tylko narzędziem. A wiemy, że narzędzia czasem się psują. Tak to działa. Ale nigdy na tym nie traci moc sakramentu. Tak samo, kiedy idziemy do spowiedzi, kapłan może być większym grzesznikiem niż my, bardziej pogrążonym w grzechach, ale spowiedź będzie ważna i owocna, i rozgrzeszenie będzie ważne. Bo sakramenty działają ex opere operato, mocą samych sakramentów, a nie mocą szafarza. Od stanu duchowego szafarza nie jest uzależniona owocność sakramentów. Jest uzależniona od tego, w jakim my jesteśmy stanie. To i owszem, osoba, która przyjmuje. Bo jeżeli ktoś na przykład źle się przygotowuje do spowiedzi, nie wypełnia 5 warunków dobrej spowiedzi, to nie ma dobrej spowiedzi. Proste, nie? Ale to nie ma nic wspólnego z szafarzem, tylko z osobą, która przyjmuje sakrament święty. I teraz, jakby przedstawić działanie Ducha Świętego w Kościele dalej? No i tutaj napotykamy na ogromny problem. Naprawdę. Bo cokolwiek nie powiem teraz, to będzie taka kropeleczka w morzu tego wszystkiego, co trzeba byłoby powiedzieć. Bo gdybyśmy chcieli prześledzić działanie Ducha Świętego w Kościele, to od momentu Zielonych Świątek, a nawet wcześniej, trzeba byłoby poznać dokładnie, podkreślam to słowo, dokładnie, na przykład życie każdego człowieka, który był ochrzczony i należał do Kościoła. Bo kiedy mówimy o tym, że Duch Święty działa w Kościele, to znaczy, że Duch Święty działa w każdym z nas. A każdego z nas prowadzi inaczej. Musielibyśmy poznać historię wszystkich objawień i tych, które znamy i których nie znamy, bo to jest działanie Ducha Świętego. Musielibyśmy poznać dokładnie całą teologię ze wszystkimi przemianami, meandrami po drodze i wszystkim innym. Nauczanie wszystkich soborów, jakie były w Kościele. Jednym słowem, nie da rady. Tego jest tyle i to jest takie bogactwo. No to pozwólcie, że skupimy się na pewnych tylko przykładach. Wspomniałam tutaj o herezjach i objawieniach. Jest miesiąc czerwiec, dlatego też między innymi ten przykład. Kiedy w roku 1780, którymś tam, nie pamiętam, nie pytajcie mnie o daty, następują objawienia Najświętszego Serca Jezusowego, świętej Małgorzacie Marii Alacoque, Kościół jest dotknięty bardzo niebezpieczną herezją. Herezją, której autorem jest taki duchowny katolicki Jansen i stąd nazwa herezji jansenizm. I teraz na czym polega ta herezja jansenizmu? No na tym, że jak przy każdej herezji jest 99% prawdy, a 1% nieprawdy, bo diabeł zawsze tak działa, że wsącza tak delikatnie kłamstwo. Do czego doprowadza Jansen? Jansen mówi o wielkiej świętości Boga. O tym, że Bogu należy się chwała i cześć. I to wszystko jest prawda. Ale jednocześnie za bardzo podkreśla to, że człowiek jest niegodny zbliżyć się do Boga, a zwłaszcza nie jest godny przyjmować komunii świętej. Dlatego jakie daje zalecenia Jansen? Jak najrzadziej przyjmować Pana Jezusa w komunii świętej. Nie mówić o miłości, mówić o sprawiedliwości Boga, o grzechu, o pokucie, o karze za grzechy. Tak jednym zdaniem rzecz ujmując, jansenizm wyziębia Kościół, odbiera Bogu oblicze pełne miłości, zwraca uwagę na Boga, którego należy się bać, czyli kłamie po prostu. Ale ludzie w to weszli. I było takie zagrożenie w Kościele, że ta herezja się zakorzeni na dobre. I co zrobił Bóg? No właśnie, zaczynają się objawienia Najświętszego Serca Jezusowego. Pan Jezus ukazuje się Małgorzacie Marii Alacoque, mówi jej, że jego serce jest nabrzmiałe miłością, że to, czego on nas pragnie, to jest miłość. I mówi jej, że ma go przyjmować w Komunii Świętej. I mówi, że jego serce pragnie miłości. I pokazuje swoje zranione serce. I to jest pierwsza rzecz, która zadziałała na to, że ta herezja jansenizmu w końcu w Kościele umarła. Ale było za mało jeszcze tego, więc później jakby w tym samym nurcie, w tym samym duchu, Duch Święty powołuje świętą Tereskę z Lizję i Tereska mówi o małej drodze, o kochaniu Boga w rzeczach drobnych, że nieważne, czy że możesz podnieść słomkę ze ziemi, ale zrób to z miłością. A po świętej Teresce z Lizję, w tym samym nurcie i w tym samym duchu, jakby przywrócenia miłości w Kościele, mamy objawienia naszej świętej siostrze Faustynie, zwane objawieniami Bożego Miłosierdzia. To jest też działanie Ducha Świętego w Kościele. Duch Święty powołuje świętych, dając różne charyzmaty. Powołuje różnego rodzaju wspólnoty, różnego rodzaju zakony, różnego rodzaju duchowości. Mamy przecież w Kościele całe bogactwo duchowości, prawda? Dominikańską, franciszkańską, jezuicką, karmelitańską. To są ogromne szkoły duchowości, tworzone przez wielu, wielu świętych. Czy z samych siebie? No absolutnie nie. Bo jak to też nam napisał święty Paweł, bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może wyznać, że Jezus jest Panem. Nie ma wiary bez pomocy Ducha Świętego. A cóż dopiero wejście tak głęboko w duchowość. No a popatrzmy jeszcze na to, co już jakoś znamy, co jest bliskie nam, czyli na papieży ostatnich czasów. Zacznę od takiego przykładu, który nam jasno pokaże, że Duch Święty ma świetne poczucie humoru i naprawdę potrafi ludziom na nosie zagrać, nawet hierarchii Kościoła. Wiemy, że nasz nowy papież przyjął imię Leon XIV, czyli logicznie rzecz biorąc musiał być Leon XIII. I z Leonem XIII jest bardzo ciekawa historia. On zostaje wybrany w czasie, kiedy zaczyna Kościół też atakować modernizm. Następuje bardzo dużo różnych przemian, zwłaszcza społecznych w Kościele. Zaczyna się tworzyć klasa robotnicza i tak dalej. To są bardzo wielkie przemiany, bardzo trudne na tamten czas. Umiera poprzedni papież i kardynałowie zebrani na konklawę nie bardzo wiedzą, kogo mają wybrać, kto sobie z tym poradzi. I to konklawe trwa bardzo długo i oni już sami wiedzą, że po prostu przegięli z czasem trwania konklawe. No i w końcu dochodzą do wniosku, że wybiorą takiego kardynała, który jest słaby, chory. On będzie jakiś czas, no bo wiadomo, nie? Słaby, chory to wybierze się do Pana Boga. A oni w tym czasie będą mieli czas na to, żeby to przemyśleć, przemodlić. Oni nie mieli złych zamiarów, tylko sobie taki ludzki środek znaleźli. No i wybrali właśnie papieża Leona XIII. Schorowany człowiek. No. I to był jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła. nawet trochę dłuższy niż pontyfikat Jana Pawła II. Co więcej, Leon XIII okazał się, zresztą jak każdy papież, osobą opatrznościową na ten dany czas w Kościele. Bo z jednej strony potrafił w taki świeży, nowoczesny sposób patrzeć na te przemiany, które działy się w społeczeństwie, a z drugiej strony umiał zachowywać to, co było najbardziej bogate w tradycji Kościoła i umiał stać na straży tego. Też bardzo rozumiał te przemiany społeczne. Jest autorem encykliki Rerum Novarum i to jest taka encyklika, która właśnie odnosi się do nauczania społecznego w Kościele i ona jest jakby fundamentem, w ogóle podwaliną nauczania społecznego w Kościele. To też jest niezwykle ważna rzecz dla Kościoła. Poza tym jeszcze gdzieś tam się pałęta po Kościele ten straszny jansenizm i co robi Leon XIII? Leon XIII zawierza świat Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jakby to po Leonie XIII się później rozpoczyna tradycja poświęcania rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa. Tego, żeby w każdej rodzinie był obraz Najświętszego Serca Jezusa. To są zasługi Leona XIII. Później jest dwóch kolejnych papieży. Później jest święty papież Pius X. I on też jakby rozumie, co robi ten jansenizm, jeszcze jego pozostałości. I jaką decyzję podejmuje Pius X dla Kościoła? Żeby dzieci jak najwcześniej przyjmowały Pana Jezusa w Komunii Świętej. I dopuszcza Komunię Świętą dla dzieci od 7 roku życia. To właśnie święty papież Pius X mówi, tu nie potrzeba nie wiadomo jakiej wiedzy. Wystarczy, żeby dziecko zdawało sobie sprawę, że chleb eucharystyczny to nie jest taki sam chleb, jak ten, który ma w domu na stole i żeby umiało odróżnić dobro od zła. Tak jak dziecko jest w stanie odróżnić. Później zjawia się papież Paweł VI, potem jest jeszcze Pius XII, a później jeszcze jest Jan XXIII. Ja kocham Jana XXIII całym sercem. Papież z niezwykłym poczuciem humoru. Kiedyś na przykład zapytano go, ile osób pracuje na Watykanie. A Jan XXIII przytomnie odpowiedział, myślę, że połowa. I to było jego poczucie humoru, ale Jan XXIII to był też człowiek, który wiele widział, wiele pomagał Żydom w czasie II wojny światowej. On naprawdę mnóstwo istnień ludzkich uratował też. I też widział, że następuje w ogóle zmiana społeczeństw. Z Kościoła była powoli, znaczy inaczej, w Kościele panowała łacina, ale już ta łacina nie była uczona w szkołach. Ludzie przychodzili do Kościoła, nie rozumieli, co się w ogóle w tym Kościele dzieje. Msza święta szła sobie, a ludzie modlili się sobie. I Jan XXIII zrozumiał, że jest potrzebny Kościołowi sobór, kolejny wielki sobór. Wiedział, że sobór nie trwa miesiąc, tylko kilka lat. A jednocześnie, kiedy podejmował decyzję o zwołaniu Soboru Watykańskiego II, już był świadomy tego, że jest chory na nowotwór żołądka. Zresztą na to umarł. I miał taką odwagę zaufania Panu Bogu, że Pan Bóg prowadzi Kościół, że Duch Święty prowadzi Kościół. I tak jak myślał, tak też było, że on sobór zaczął, ale ostatnie dwie sesje Soboru Watykańskiego II odbywały się już za czasów papieża Pawła VI. Bo Jan XXIII umiera w trakcie trwania Soboru Watykańskiego II. Też człowiek z ogromną otwartością. On pierwszy zaczął wychodzić z Watykanu. Chodził do więzień. Potem Paweł VI podejmuje to, tak jak czasy tamte na to pozwalają, zaczyna odbywać pierwsze pielgrzymki zagraniczne. I przychodzi właśnie Paweł VI, który rozumie wagę Soboru Watykańskiego II. Kończy ten sobór, powstają wszystkie dekrety soborowe, niezwykle ważne i istotne. Następuje ogromna przemiana w Kościele. I Paweł VI z kolei trafia na zupełnie inne problemy niż na przykład trafiał Leon XIII, bo Paweł VI trafia na czasy, kiedy rozpoczyna się tak zwana rewolucja seksualna, dzieci kwiaty, etc. I Paweł VI staje wobec dylematu, bo musi jasno określić naukę moralną Kościoła co do regulacji poczęć. My tego nie pamiętamy, bo żyliśmy za żelazną kurtyną i co się dzieje na Watykanie, to nam nikt nie mówił wtedy. Ale kiedy papież Paweł VI miał ogłosić encyklikę, w której miał zawrzeć naukę Kościoła co do antykoncepcji, to były tak ogromne naciski na niego. Najbogatsi ludzie świata, Rockefeller i inni, przyjeżdżali na Watykan i próbowali papieża dosłownie przekupić, żeby zgodził się na rozpowszechnianie pigułki antykoncepcyjnej. Oczywiście nie myślcie, że chcieli, że mówili, że jemu dadzą pieniądze tylko na Kościół, nie? I Paweł VI tego nie zrobił, dzięki Bogu Najwyższemu, nie posłuchał ich, jasno określił stanowisko Kościoła w encyklice Evangelium Vitae, chyba tak, chyba dobrze pamiętam. Nie Evangelium Vitae. Widzicie starą głowę? Zapomniałam, jaka encyklika. Przepraszam was bardzo, ale... W każdym razie Paweł VI zapłacił za to potem straszliwą cenę. To, jak go określano po tym ogłoszeniu encykliki, że on doprowadzi do śmierci wielu kobiet, że będzie winien temu, że urodzą się nieszczęśliwe dzieci, że jest w ogóle złem dla ludzkości. I najbardziej bolesne dla Pawła VI to było to, że to były też głosy wielu biskupów Kościoła katolickiego. I dlaczego też o tym mówię? Bo próbuję wam pokazać, że ludzie w Kościele błądzą i będą błądzić. Bo tacy jesteśmy. Jesteśmy słabi i grzeszni. Ale ostatecznie nauki Kościoła Duch Święty nie pozwoli wypaczyć. Nauki Kościoła dotyczącej wiary i moralności. I tak samo Paweł VI nie uległ wobec tych różnych nacisków i nauka Kościoła co do tego została jasno określona. I nie jest prawdą, że papież Franciszek ją zniósł, bo jeśli uważnie czytamy Amoris Laetitia i inne rzeczy, to Franciszek cały czas mówił jedno, że trzeba rozmawiać z człowiekiem, badać sytuację, nie odrzucać, ale nigdzie nie napisał i nie powiedział, że są dopuszczalne, jeśli tylko ktoś chce korzystać, środki antykoncepcyjne, rozwody czy komunia święta dla osób niesakramentalnych. Nie zostawił na to wolnej ręki. Później mamy Jana Pawła I, nie taki tylko przez chwilę, ale zapamiętany przez swój uśmiech. Może Duch Święty chciał przypomnieć, że jest duchem radości. A potem mamy Jana Pawła II i to już jest nam najbardziej znany i myślę najbardziej bliski papież, który rzeczywiście działa pod tchnieniem ducha i jest jakby wiatr, który otwiera drzwi Watykanu i papież wylatuje na świat. Dosłownie, ileś pielgrzymek, spotkań z ludźmi, jakby nowe oblicze Kościoła, a jednocześnie papież zajmuje się głęboko nauczaniem o rodzinie i o wartości osoby ludzkiej. I to jest też bardzo potrzebne na ten czas nauczanie w Kościele. A później mamy Benedykta XVI i niektórzy mówią, no co właściwie nic nie zrobił, nie? Parę lat był, potem zrezygnował, nic nie zrobił. Nie. Papież Benedykt XVI był bardzo potrzebny Kościołowi ze swoim fenomenalnym, gigantycznym umysłem teologicznym i on uporządkował bardzo wiele kwestii teologicznych i liturgicznych, których Jan Paweł II nie zdążył uporządkować. Poza tym Jan Paweł II bardziej szedł w kierunku człowieka i antropologii, co zresztą było bardzo potrzebne i jest nadal potrzebne w tych czasach, i jakby troszkę bardziej w kierunku filozofii też chrześcijańskiej. Natomiast Benedykt uporządkował teologię. To jest jego wielka zasługa dla Kościoła. No i potem przyszedł papież Franciszek. No i tutaj się tyle kontrowersji zjawiło, nie? Jedni mówią święty, drudzy mówią antychryst. Jedni mówią ojciec święty, a drudzy mówią Bergoglio. Nie? Mnóstwo różnych tego. A tak nawiasem mówiąc, to coś wam się nie kojarzy z Pisma Świętego? Jaki rodzaj ludzi był zawsze odrzucany i zawsze prześladowany? Jest jedno powołanie, w którym nawet w Starym Testamencie wszyscy ginęli śmiercią męczeńską. Pamiętacie, o kogo chodzi, wiecie? Chodzi o proroków. Żaden prorok nie był zrozumiany. Pan Jezus mówi, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Ja teraz nie oceniam pontyfikatu papieża Franciszka, bo nie jestem do tego powołana, za mało na ten temat wiem, ale wiele razy on mi się kojarzył i to, co mówił w Kościele, bo dużo czytałam. Ja lubiłam dokumenty Franciszka. Są bardzo takie, z jednej strony pisane takim trochę może nawet poetyckim językiem, a z drugiej strony bardzo głębokie prawdy odsłaniają. Moim zdaniem papież Franciszek był prorokiem w Kościele. Prorok zawsze wniesie niepokój, nie? Zawsze wniesie wiatr, dużo się poprzewraca, ale prorocy są potrzebni, żeby się odświeżyło wszystko. I myślę, że Franciszek chciał odświeżyć Ewangelię, na nowo nam pokazać Ewangelię, o co naprawdę chodzi w Ewangelii, że chodzi o miłość. No i mamy papieża Leona XIV. Niektórzy to już godzinę po ogłoszeniu go papieżem wiedzieli, jaki będzie jego pontyfikat. Nawet takim to akurat nie wierzę za grosz. Nie wiemy, jaki będzie jego pontyfikat, ale po tym, co już mogliśmy zobaczyć, to na pewno jest to człowiek bardzo prosty, bardzo pokorny, bardzo wierzący i otwarty. Jednego jestem pewna, że to jest człowiek i papież dany Kościołowi na te czasy z odpowiednimi cechami, mądrością, zdolnościami, które będą potrzebne, aby mógł służyć Kościołowi. Bo to nie jest tak, że Pan Bóg powołuje zdolnych, tylko Pan Bóg uzdalnia powołanych. To jest ogromna różnica. I jeśli powołał go na urząd papieża, to znaczy, że da mu wszystkie potrzebne do tego rzeczy, zdolności, rozum, wszystkie dary Ducha Świętego, do tego, aby dobrze prowadził Kościół. I my nie musimy się o Kościół ani bać się o to, co się dzieje w Kościele. Owszem, jest teraz w Kościele wiele zamętu, ale może też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd się ten zamęt bierze i czy zamęt nie bierze się przypadkiem z tego, że ludzie mylą życie emocjonalne z życiem duchowym i wiarę z doświadczeniem nadzwyczajnych przeżyć. Wiara to nie są nadzwyczajne przeżycia, a życie duchowe to nie emocje. One czasem mogą życiu duchowemu towarzyszyć, ale emocje a życie duchowe to są konkretnie dwie bardzo różne rzeczy. Jak się nie pomylić? No, modlić się do Ducha Świętego. Bo Duch Święty naprawdę zrobi i uczyni w nas wszystko. I jeszcze jedno rozróżnienie. Kiedy mówimy o tym, co nam Duch Święty daje, mówimy o darach Ducha Świętego, charyzmatach i owocach Ducha Świętego. 7 darów, nie? Wiecie, jakie są? Rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, sprawiedliwości. Mamy też owoce ducha, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. I mamy charyzmaty, charyzmat proroctwa, charyzmat nauczania, charyzmat modlitwy w językach, tłumaczenia języków, uzdrawiania, wiele innych charyzmatów, bo cokolwiek się dzieje w Kościele związane jakby z charyzmatami. Natomiast jakie jest tutaj ważne rozróżnienie? Jeśli człowiek otrzymuje jakiś charyzmat, to on jest po to, aby tym charyzmatem służyć w Kościele. I nawet jeżeli ktoś ma bardzo spektakularne charyzmaty, typu charyzmat uzdrawiania, to ten charyzmat w żaden sposób nie świadczy o osobistej świętości osoby, która ma ten charyzmat. Charyzmaty nie świadczą o osobistej świętości. A co świadczy o osobistej świętości? Życie zgodne z owocami Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. I kiedy jest tak zwany proces beatyfikacyjny, to Kościół bada, czy osoba, która ma być ogłoszona świętą, błogosławioną, żyła owocami Ducha Świętego. Bo im bardziej ktoś ma te owoce w sobie i nimi żyje na co dzień, w zwyczajnych, codziennych sytuacjach życia, tym bardziej to życie jest świadectwem tego, że w tej osobie działa Duch Święty. A nie jest łatwo nimi żyć. Nie? Cierpliwość. Niech nam ktoś gra na nerwy. Niech ząb rozboli. Nie? Łagodność w kolejce, nie? Jak tam się wszyscy kłócą. Opanowanie. To tak wszystko pięknie brzmi, ale w codzienności wcale nie jest takie proste. Dlatego trzeba ciągle Ducha Świętego też o te owoce prosić. W 8 wieku powstał hymn do Ducha Świętego. O Stworzycielu, Duchu przyjdź. To jest jeden z najstarszych hymnów w Kościele, który zawiera cały opis tego, co Duch Święty robi w Kościele i w każdym z nas. Ciągle nas na nowo stwarza, nawiedza nasze dusze, zsyła nam łaskę, jest pocieszycielem, jest namaszczeniem duszy, zdrojem żywym, miłością, żarem ognia, daje nam 7 darów Ducha Świętego, rozjaśnia nasze myśli, wzbudza w sercu świętą miłość, nieprzyjaciela odpędza w dal. Wszystko to mamy od Ducha Świętego. A czy to będzie się w nas pomnażać? To już zależy od nas, na ile będziemy się modlić i z Duchem Świętym współpracować. Najpiękniej współpracowała Maryja, więc poprośmy ją na koniec, aby nas uczyła współpracować z Duchem Świętym. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bóg zapłać.